Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Którym jest nie tylko Parlament Europejski, ale przepiękna katedra, którą warto zobaczyć, budowana chyba przez 300 lat i pewno tę katedrę odwiedza od czasu do czasu Arkadiusz Mularczyk, który dziś jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście Strasburg jest pięknym miastem. Jeżdżę tam od lat, byłem wcześniej w Radzie Europy, teraz w Parlamencie Europejskim. Mam teraz troszkę mniej czasu, żeby tą katedrę odwiedzać, ale rzeczywiście jest wspaniała. W ogóle Strasburg jest pięknym miastem.
I też są piękni, wspaniali i mądrzy europosłowie, bo jak patrzę na to, co w czasie tej sesji Parlamentu Europejskiego będzie omawiane, to właściwie tylko brakuje tematów dotyczących powstania świata i czarnych dziur, a poza tym wszystko inne jest omawiane, aż strach się bać, ile z tego może być kolejnych przepisów, kolejnych rezolucji, kolejnych rozporządzeń.
Tak, absolutnie ma pan rację. Gdy przeanalizujemy porządek obrad z tej sesji, można powiedzieć, że Parlament Europejski bohatersko walczy z problemami, które sam wcześniej stworzył, czy rozwiązuje te problemy, które wcześniej sam wykreował poprzez swoje rezolucje. Czyli dużo debat na temat kwestii konkurencyjności, gospodarki, bezpieczeństwa, ale oczywiście kluczowa to będzie debata na temat przyszłości Ukrainy, akcesji Ukrainy, rozszerzenia Unii Europejskiej, ale także prezydencja irlandzka, bo zaczyna się nowa prezydencja po prezydencji cypryjskiej, ale również inne kwestie dotyczące praw pasażerów lotniczych, czy też kwestie prześladowań chrześcijan w Nigerii. Także można powiedzieć i Unia Europejska, i cały świat. Unia Europejska jest organizacją, która stara się rozwiązywać bohatersko wszystkie problemy i Unii, i świata.
I które sama stworzyła. W Poranku Wnet rozmawialiśmy na temat relacji gospodarczych między Europą a Chinami. Deficyt już zaraz panu powiem, bo mam notatkę. 425 miliardów euro to jest deficyt handlowy Europy z Chinami. O tym też pewno rozmawia się w Parlamencie Europejskim, bo między innymi będzie o przemyśle samochodowym, czyli krótko mówiąc odpowiedź na pytanie, jak wspierać niemiecki przemysł samochodowy, który jest w olbrzymich tarapatach. 100 tysięcy ludzi ma zostać zwolnionych z jednej fabryki Volkswagena. Ta lokomotywa niemieckiej gospodarki pada, a czy my mamy z tym zmartwienia, skoro FSO już nie ma i fabryki samochodów małych Fiatów również nie ma, więc to właściwie wygląda na to, że to nie jest nasz problem. Za chwilę o Europie będziemy rozmawiać. Tylko jeden punkt z dzisiejszej debaty. Decyzja w sprawie zwrócenia się do Urzędu do Spraw Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych o sprawdzenie, czy Partia Europa Suwerennych Narodów spełnia warunki przewidziane w artykule 3 ustęp 1 D i E rozporządzenia Unii Europejskiej Euro TOM 2025/2445. To chodzi o co? Delegalizację jakiejś partii politycznej w Europie?
Tak. No, jest to taka próba szukania jakichś argumentów przeciwko partii europejskiej, której członkami są posłowie z AfD, Europa Suwerennych Narodów. No, jest to formacja, która i tu w Parlamencie Europejskim, ale wszystkim w Niemczech jest solą w oku establishmentu niemieckiego i unijnego. Rosnące notowania AfD w Niemczech, ale też no, aktywność tej formacji w Parlamencie Europejskim, gdzie też podkreślam, często głosujemy wspólnie w wielu kwestiach, powoduje, że są różne próby poszukiwania takich lewarów, jak tą formację wyeliminować z obrotu politycznego w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, a być może także w samych Niemczech. Przypomnę taką wypowiedź jednego z byłych komisarzy francuskich, który powiedział, że no, jesteśmy w stanie tutaj zaingerować wybory w Rumunii, jak pójdą nie tak, ale jesteśmy też w stanie zaingerować wybory w Niemczech, jeśli pójdą nie tak. Thierry Breton kilka miesięcy temu taką wypowiedź zacytowano w prasie europejskiej. I myślę, że to jest jeden właśnie z elementów takiej polityki, gdzie establishment europejski, no, zwłaszcza Niemcy, CDU, CSU, SPD, próbują szukać takich lewarów administracyjnych, biurokratycznych, żeby utrudnić działalność AfD w Parlamencie Europejskim, ale także w samych Niemczech.
Tylko co to ma wspólnego z wolnością i z demokracją?
Oczywiście nic, co nie ma wspólnego. No, Unia Europejska jest organizacją selektywnych i podwójnych standardów. Tutaj bardzo często to, co się mówi, nijak się ma do tego, co się robi. Unia Europejska w tej sferze, powiedziałbym, wokalnej jest podmiotem, organizacją, która chroni demokrację, prawa człowieka, praworządność, ale oczywiście tylko wtedy, gdy służy to rządzącej biurokracji unijnej, tym głównym partiom politycznym, EPP, socjalistom i tak dalej. Ale jeśli to już im nie pasuje, to oczywiście zamykają oczy, uszy, nie słyszą, nie widzą właśnie tych kwestii, które im nie pasują do ich narracji, ich piosenki. Tak więc mimo oczywiście spraw, które tu w Unii Europejskiej mogą czasami służyć nam, Polsce, Polakom, krajom w Unii Europejskiej, jest też wiele spraw, na które przymyka się oczy i uszy, nie chce się o nich słuchać, rozmawiać ani nimi zajmować.
A co Polakom może służyć?
No, ja wiedziałem, że pan mnie zaczepi, gdy o tym powiem, natomiast powiem w ten sposób. No, wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, niewątpliwie jednolity rynek, możliwość swobodnego podróżowania oraz tworzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców Unii Europejskiej. To oczywiście służyło i służy polskiej gospodarce do pewnego momentu, gdy Unia Europejska nie rozpoczęła, że tak powiem, głębokiej ingerencji w wiele procesów kulturowych, państwowych i w Polsce, i w innych krajach europejskich. I to jest oczywiście ten moment, gdzie trzeba powiedzieć jasno, czy to członkostwo dla Polski jest dobre, czy też szkodliwe.
Wczorajszy mecz Portugalia-Hiszpania, którą pewno i pan poseł oglądał, był na tyle z mojego punktu widzenia mało zajmujący i mało ciekawy, że przeczytałem tę rezolucję, ponad 100 punktów rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Ukrainy, więc zawdzięczam to temu, że tych emocji nie było zbyt wiele na boisku. I takie miałem wrażenie, że Unia Europejska, w tej rezolucji są dwie cechy. Po pierwsze, wielka pochwała starań Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej. To jest wiele punktów, w których się chwali Ukraina zrobiła tamto. A druga, że jest olbrzymia chęć i olbrzymie parcie, żeby jak najszybciej Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej, tylko z jedną chęcią, żeby jednak mieć dostęp do pierwiastków metali ziem rzadkich, bo to też jest zawarte w tej całej rezolucji. A pana wrażenia są jakie?
Podobne. Ja dodam tutaj, że sprawozdawcą czy autorem tej rezolucji, raporterem jest Michał Galler. To jest niemiecki poseł z CPP, z CDU. I to jest taka perspektywa właśnie berlińsko-niemiecka, którą widzimy w tej rezolucji. Oczywiście taka, powiedziałbym, pochwała Ukrainy, tego, że się broni, że walczy i tak dalej, że Unia będzie wspierać tu Ukrainę w walce, że jesteśmy otwarci na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. I oczywiście brakuje tam takiej perspektywy Europy Centralnej, czy krajów, które graniczą z Ukrainą, czyli kwestia, no, chociażby dla nas bardzo ważna, kwestie historyczne dotyczące, powiedziałbym, tego, czy Ukraina respektuje wartości unijne w swojej polityce historycznej, a wiemy, że nie respektuje. Kwestia właśnie braku uznania UPA za podmiot zbrodniczy. Kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej i wpływu przystąpienia Ukrainy na wspólną politykę rolną, na kwestie bezpieczeństwa, na kwestie funduszy, kto ma płacić tak naprawdę za przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, jakie mają być koszty tego rozszerzenia. I też, co jest dla nas oczywiście też bardzo ważne, też dla Węgrów, traktowania mniejszości polskiej i węgierskiej na Ukrainie, respektowania dziedzictwa historycznego naszego kraju, Rzeczpospolitej. Wiemy, że z tym jest potężny problem na Ukrainie, zwłaszcza na Wołyniu czy czy we Lwowie, gdzie to polskie dziedzictwo, zwłaszcza religijne, nie jest respektowane. Tak więc to jest taka perspektywa przystąpienia czy akcesji Ukrainy berlińsko-brukselska, absolutnie nierespektująca, nieuznająca naszych interesów.
Ale rozumiem, że ta rezolucja zostanie przegłosowana. Czy uda się do tej rezolucji wprowadzić choćby maleńką część tego wszystkiego, o czym pan przed chwilą powiedział?
Będziemy o to oczywiście zabiegać. Też myślę, że warto dzisiaj wspomnieć, że kilka dni temu nasza formacja, nasza grupa EKR-u zgłosiła projekt rezolucji w sprawie upamiętnienia zbrodni na Wołyniu oraz jakby potępienia działalności obecnej administracji ukraińskiej, która gloryfikuje UPA. I to na konferencji przewodniczących, gdzie są przedstawiciele wszystkich grup politycznych, upadło. Również EPP, gdzie jest Platforma i PSL, nie zaakceptowały projektu tej rezolucji. No to był taki, powiedziałbym, ich manewr taktyczny, żeby EKR nie miał sukcesu. Wiemy, że ta grupa EPP zaproponuje poprawki dotyczące kwestii historycznych w rezolucji dotyczących Ukrainy. Czy te poprawki przejdą? Zobaczymy głosowanie w środę. Myślę, że być może część tych poprawek przejdzie. Zakładam, że prawa strona parlamentu Europejskiego plus, jak sądzę, część EPP, czy cała EPP, te poprawki poprze. Natomiast zawsze przy tych rezolucjach mamy po prostu setki poprawek. To są naprawdę ilości gigantyczne, bo wszystkie grupy polityczne zgłaszają poprawki, a często do końca nie wiadomo, jakie poprawki przejdą, bo z doświadczenia praktyki widzimy, że te poprawki przechodzą jednym, dwoma, pięcioma, nawet dziesięcioma głosami, więc musimy poczekać na efekt, finalny efekt głosowania po prostu do środy.
Ale my koncentrujemy się na tych sprawach historycznych, a tutaj chodzi po prostu o biznes. Chodzi o to, żeby, chodzi o energetykę, czyli Ukraina będzie zwolniona z tych wszystkich dodatków do cen energetycznych, jeśli chodzi o CO2, bo jest tam taki fragment w tej rezolucji. Chodzi o transport, o którym też jest mowa w tej rezolucji, o rolnictwo. Też jest mowa, że to też jest bardzo ważne dla Europy, i energetyka ukraińska, i transport, i rolnictwo. I jeszcze raz wymienię rozmaite pierwiastki ziem rzadkich. I do tego jest jeszcze takie przeświadczenie, że Ukraina wygrała wojnę z Rosją, że zachowała suwerenność.
A rzeczywiście tutaj ponad tym, taką powiedziałbym, warstwą tej nowomowy w Brukseli, a zwłaszcza wśród polityków niemieckich, bardzo często jest oczywiście pragmatyczny po prostu biznes, interesy. Po drugiej stronie mają przecież takich zawodników jak Zełenski i jego administracja, która potrafi liczyć pieniądze, jak się przekonaliśmy w ciągu ostatnich lat. I tam w tle oczywiście są duże, duże interesy. Tak jak pan wspomniał, energetyka, odbudowa Ukrainy, duże te oligarchiczne gospodarstwa rolne należące w dużej mierze właśnie też do firm zachodnich. I to wszystko jest takim elementem budowy pod płaszczykiem integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale budowy interesów w dużej mierze niemiecko-ukraińskich. To dzisiaj jakby widać bardzo, bardzo jasno i bardzo wyraźnie.
A interesy polskie są niereprezentowane w tej rezolucji?
Tak jak powiedziałem wcześniej, ta rezolucja jest przygotowana przez Niemca, CPP, formacji, która rządzi tutaj w Unii Europejskiej. My oczywiście będziemy te nasze kwestie podnosić.
No ale szefem rozumiem EPP był kiedyś Donald Tusk, czy się mylę?
No formalnie był szefem całej EPP, natomiast tu w parlamencie od lat, jak pan pewno oczywiście wie, jest Manfred Weber, niemiecki polityk z CDU-CSU, który pilnuje całej tej grupy, całej tej formacji i jest oczywiście na krótkich łączach z kanclerzem Mercem. Także tutaj ta polityka niemiecka jest absolutnie koordynowana. Szef największej frakcji Manfred Weber, szefa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest tu bezpośrednia koordynacja niemieckiej polityki z polityką Unii Europejskiej. Ta polityka Unii Europejskiej ma służyć niemieckim interesom i tak jest skonstruowana, tak jest stworzona.
A jaka jest w takim razie w tej chwili racja stanu Polski? Jak my powinniśmy się zachowywać wobec Ukrainy?
Absolutnie pragmatycznie. Jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Musimy absolutnie głośno, wyraźnie artykułować nasze interesy. I te interesy tutaj stawiać na szali naszego poparcia dla różnych pomysłów tutaj w Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście my też mamy swoje interesy. Kwestia przede wszystkim ochrony polskiego rolnictwa, kwestia funduszy spójności, funduszy na rolnictwo. Że Ukraina potencjalnie będzie konkurentem potężnym właśnie dla Polski. Kwestia ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. No i kwestia oczywiście, te kwestie historyczne, które są dla nas niezwykle ważne.
Ale z tej rezolucji, którą ma przyjąć Parlament Europejski, wynika, że w ogóle właściwie jakby to pan powiedział, że ponad głowami Europy Centralnej, czyli Ukraina staje się jakby kluczowym partnerem Unii Europejskiej we wszystkim, tak na dobrą sprawę, i jest kluczowym zapleczem Unii Europejskiej. My byliśmy zapleczem Unii Europejskiej przez 30 lat od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej i tych akcesyjnych rozmów, a teraz tym zapleczem, takim kołem zamachowym dla gospodarki europejskiej ma być właśnie Ukraina.
A przynajmniej teoretycznie, bo musimy też pamiętać, że rezolucje Parlamentu Europejskiego często są takimi deklaracjami, jest tam wiele pięknych zapisów, natomiast decyzje i tak de facto podejmują rządy, czyli Rada Unii Europejskiej, i wówczas będzie wchodziła w grę twarda matematyka, twarde liczenie finansów, więc oczywiście te rezolucje parlamentu są bardzo ważne, często są takim soft power, pewnymi wytycznymi dla Rady Unii Europejskiej, natomiast to jednak rządy na Radzie Unii Europejskiej podejmują kluczowe decyzje i w mojej ocenie tam już będzie czysta matematyka, a przecież są takie rządy jak rządy Holandii, Danii, Szwecji, mówimy, że tak powiem, o tych wielkich skąpcach unijnych, którzy będą dokładnie liczyć, ile potencjalnie kosztowałaby integracja Ukrainy z Unią Europejską. Wydaje mi się, że przez wiele lat będzie utrzymywany taki status właśnie partnerstwa Unii Europejskiej i Ukrainy, gdzie nie będzie pełnego członkostwa, ale będą pewnego rodzaju właśnie dostępy Ukrainy do różnych jakby możliwości, które daje Unia Europejska, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. Zwrócę uwagę na kwestie, chociażby kwestie transportu, no, o czym wielokrotnie już tu mówiłem, też składałem zapytania do Komisji Europejskiej, bo Ukraińcy dzisiaj mają dostęp, wiele ukraińskich firm ma dostęp do rynku Unii Europejskiej, także rynku polskiego, co jest dewastujące dla polskiej branży transportowej z uwagi na absolutnie niższe koszty pracy, koszty paliwa, to, że ukraińscy przewoźnicy nie muszą unijnych przepisów tutaj respektować. Więc to jest dla nas bardzo niebezpieczne i my tu musimy jako europosłowie, ale też rząd przede wszystkim, bo to rząd jest partnerem dla Komisji Europejskiej, być bardzo blisko polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców i na bieżąco słuchać i reagować w różnych wyzwaniach, jakie wiążą się z tym procesem integracji Ukrainy z Unią Europejską.
A to w tej rezolucji nacisk na silne, zarówno finansowe, jak i militarne wsparcie Ukrainy jest po myśli Polski, czy też nie?
Zdecydowanie tak. Ja akurat prezentuję tutaj takie stanowisko. Myślę też, jak większość racjonalnych polskich obywateli, że pomoc Unii Europejskiej dla walczącej Ukrainy jest w interesie Polski, bo tak naprawdę jeśli sumujemy tą pomoc, to pomoc Unii Europejskiej, fundusze unijne, kredyty, pożyczki, to jest w interesie Polski, żeby cała Unia finansowała, żeby Ukraina po prostu się utrzymała, tak, żeby to państwo było w stanie się bronić, żeby mogła działać administracja, biuro na Ukrainie, bo bez tego to państwo po prostu upadnie, będzie państwem upadłym. Więc to jest w naszym interesie. Natomiast oczywiście w naszym interesie jest również to, żeby zabiegać, walczyć, akcentować, wymuszać na biurokracji unijnej, na komisji i na samym rządzie Ukrainy respektowanie polskich interesów. Po prostu nasza polityka tutaj w Unii musi być absolutnie pragmatyczna i wobec Ukraińców, i wobec Komisji Europejskiej, wobec Berlina. Musimy te kwestie absolutnie głośno i akcentować i wprowadzać je do debaty w Parlamencie Europejskim, co robimy. Chociażby w dniu wczorajszym wiceprzewodniczący naszej frakcji, Patryk Jaki, upominał się o kwestii upamiętnienia kwestii wołyńskiej.
Cytowaliśmy również w wiadomościach, więc to wiemy. To na zakończenie proszę powiedzieć o fotowoltaice, bo to jest też pana nieprywatna, tylko publiczna walka.
Absolutnie. No chcę zwrócić uwagę, to też dziękuję za to, że pan o tym wspomniał. Mamy dzisiaj sytuację, gdzie Unia Europejska poprzez różnego rodzaju wielkie fundusze chce finansować transformację energetyczną, tą zieloną energię wprowadzać w życie. Co to jest zielona energia? No to są po prostu gigantyczne farmy fotowoltaniczne, gigantyczne magazyny energii, które często obejmują dziesiątki, setki, tysiące hektarów ziemi i proszę zwrócić uwagę, że na poziomie Unii Europejskiej, ale też Polski nie ma żadnych regulacji, które by te kwestie regulowały, jeśli chodzi o kwestie warunków technicznych usytuowania tych urządzeń w sąsiedztwie wsi, w sąsiedztwie domostw. I chociażby wspomnę o przykładzie w Małopolsce, 10 kilometrów od Tarnowa jest gmina Lisia Góra, gdzie władze gminy parły z wielką determinacją, żeby stworzyć wielkie właśnie farmy fotowoltaniczne, magazyny energii w kilku miejscowościach. Ponad 50% gminy jest przeznaczona w planie zagospodarowania na wielkie farmy fotowoltaniczne. Mieszkańcy, którzy żyją dzisiaj na terenach rolniczych w pięknym dorzeczu Dunajca, absolutnie boją się, że zbudowanie tak potężnych farm absolutnie zmieni ich życie, nie mówiąc o kwestii bezpieczeństwa. No więc jakby apeluję o to, wymuszam na Komisji Europejskiej, ale też w polskim rządzie, żeby rozpoczęto debatę na temat warunków technicznych, w jakim ta zielona transformacja w naszym kraju ma przebiegać. W przeciwnym przypadku po prostu mamy absolutną wolną amerykankę, na to nie możemy pozwolić. Podobnie jak było w przypadku wiatraków, po wielkich bojach stworzono regulacje dotyczące warunków technicznych stawiania wiatraków w pobliżu domostw i również w tej sprawie muszą powstać przepisy i regulacje, bo nie może być tak, że mieszkańcy często terenów wiejskich mają się mierzyć z władzami gminy, które są nieprzyjazne, plus z wielkimi funduszami, które dysponują setkami milionów euro na te inwestycje.
Powiedział pan wolna amerykanka. Jeśli chodzi o energetykę, to jest raczej niewolna amerykanka, zniewolona amerykanka niż wolna amerykanka. Bardzo serdecznie
dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Mularczyk, europoseł, EKR i Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą poseł z Nowego Sącza. Pięknego Nowego Sącza.
Z Małopolski i z Polski. Bardzo dziękuję.
8:37.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.